Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Oto słowo Pańskie. Proszę usiąść. W okresie Bożego Narodzenia często wracały do nas słowa Pisma Świętego, mówiące, że Słowo stało się ciałem. Słowo Boga stało się ciałem Jezusa Chrystusa. To, co najpiękniejsze w Bogu, w Jego sercu, stało się ciałem, stało się naszym Zbawicielem. Jezus te słowa wyraża także w odniesieniu do nas. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro. Jeżeli jest człowiek dobry i kieruje się prawem Bożym, jest w nim dobro, to słowa, które będą z niego wychodzić, będą dobre. To będą słowa życia, będą to słowa przebaczenia, będą to słowa, które będą zmierzały ku zgodzie, pomocy, dobrej radzie. Ale Jezus też zwraca uwagę na to, że są źli ludzie. Zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Jeżeli jego wnętrze jest złe, jeżeli on postępuje niemoralnie, ale nie jest to jeszcze nawet ujawnione na zewnątrz, to słowa, które będzie wydobywał, będą złe. Będą to słowa wypływające ze serca, rozgoryczenia najpierw. Pełno będzie wątpliwości, posądzenia w stosunku do innych, oskarżeń, aż w końcu będą to słowa ataku. Czy słowo może zabić? Dorośli wiemy, że tak. I to w sensie dosłownym. Zaczynając od tego, że można spowodować tak silne wzburzenie emocjonalne w człowieku, że go po prostu zabijemy fizycznie. Te słowa mogą odbierać także cześć, dobre imię, poniżyć, zniszczyć człowieka. Znamy to z historii, jak działa propaganda w krajach totalitarnych, jak działała, jak nakręcała machinę wojenną, jak poszczególne narody, ludy przeciwstawiała sobie, doprowadzając do masowych zbrodni i rozlewu krwi, wspominając chociażby faszyzm, komunizm, czy też systemy totalitarne na Dalekim Wschodzie, chociażby zbrodnie popełniane przez Japończyków podczas II wojny światowej albo i po II wojnie światowej, reżim Pol Pota, czy masakra Tutsi i Hutu w Afryce, gdzie plemiona, spokrewnione plemiona, dokonały rzezi na sobie nawzajem. Wszystko zaczyna się od słowa. Od tego, co powiemy. Dlatego Księga Syracydesa przestrzega: nie chwal człowieka, zanim nie poznasz, jak przemawia. To bowiem jest próbą dla ludzi. Gdybyśmy pod tym kątem przejrzeli strony internetowe, portale społecznościowe, to większość z ludzi wypowiadających się tam powinna ponieść najsurowsze konsekwencje prawne i moralne, bo ciężko grzeszą, wypowiadając słowa najcięższych oskarżeń pod adresem drugiego człowieka niesprawdzone, osądzając jedni drugich, ubliżając jedni drugim, wypowiadając słowa, które są obelżywe, a niektóre zaliczane są też do karalnych. Słowo. Czy nad tym słowem ludzkość panuje? Jezus mówił tak, że nie może człowiek, w którym jest ciemność, wskazać drogi drugiemu człowiekowi. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej niewidomi chcą prowadzić innych ludzi. Niewidomi, ponieważ są ślepi na swoje grzechy, swoje wynaturzenia, chcą prowadzić innych ludzi i się tym chlubią. A zaczynało się wszystko bardzo łagodnie. Od tego, że każda droga jest dobra i każda religia jest wspaniała i każdy system jest bardzo dobry i jak człowiek jest wolny, może iść sobie jaką chce drogą. Siostry i bracia, wyobraźmy sobie, a znam takie historie i z pewnością wy również znacie, że ktoś się bardzo spieszy do tego szpitala i wiezie chore dziecko samochodem. Zbliża się do Krakowa, ale nie ma tego GPS-a, nie ma mapy i kiedyś był w Krakowie i jest na węźle komunikacyjnym, jest szarawo, nie widać tych znaków. Obecnie jest to mało prawdopodobne, ale jeszcze tak 15-20 lat temu z tymi oznaczeniami nie było najlepiej. I zaczyna ten człowiek, wychodzi z samochodu i pyta: proszę pani, w którym kierunku do Krakowa, do szpitala, w którym kierunku? Już muszę szybko dojechać, mam córeczkę, mam synkę. Panie, każda droga jest dobra. Jestem człowiek wolny, jedź dowolną drogą. Każda jest dobra. Znajdziesz wszędzie pomoc. No i człowiek pojechał. Skręcił tak intuicyjnie, jeździł dookoła Krakowa obwodnicą, aż w końcu trafił na duży znak i pokazuje do Krakowa, do centrum, a z Krakowa, z centrum już trafił do Prokocinia. Na szczęście nie było za późno. Tak nam wskazują drogę do Boga, a idź sobie jaką chcesz drogą. Wybierz sobie, jaką chcesz religię. Czytaj, jaką chcesz książkę. Jesteś człowiek wolny. Żyj sobie, jak chcesz. Ci, w których jest ciemność, słowa, które z nich wypływają, nie są słowami prawdy, ani nie dadzą nam życia. Otóż wyobraźmy sobie inną sytuację związaną z naszym szpitalem, bo te przykłady będą najbardziej do nas chyba przemawiać. Każdy, który tu przybywa ze swoim dzieckiem, każda rodzina chce otrzymać pomoc i otrzymuje tę pomoc. Rocznie jest to bardzo duża liczba, ponad 30 tysięcy dzieci. I teraz pomyślmy, że zamiast tutaj leczyć, to Na skutek wolności tej wewnętrznej dochodzimy do takiego przekonania, że po co leczyć? Po co nieść pomoc? Niech wszyscy staną się chorzy, a wtedy nie będzie widać tych chorych. Nie będzie w nich żadnego poczucia krzywdy, bo wszyscy są chorzy. Ktoś by pomyślał, przecież to jest nie tylko nierozsądne, ale to jest jakieś chore. Jak to nie leczyć? Jak to nie nieść pomocy? Jak to nie szukać tej prawdy, jak najskuteczniej pomóc dziecku, dorosłej osobie? Właśnie ci, którzy nie mają światła w sobie, chcą tak postąpić z tymi, którzy szukają prawdy. Zamiast szukać prawdy, a szukanie prawdy często wiele kosztuje, to wymaga wysiłku, to wymaga panowania nad sobą, to wymaga także panowania nad tym, co się mówi, co się robi, jaka jest nasza relacja do drugiego człowieka, przestrzegania pewnych praw, a te prawa nazywamy dekalogiem. I teraz, żeby uczynić wszystkich ludzi wolnych, my sprawiamy. Wolność polega na tym, że nie ma żadnych praw. Boga nie ma, dekalog nie obowiązuje. Będzie jasność w ciemności. Wszyscy będą w ciemności, no to będzie jasność. Jezus przed tym przestrzega. Jego słowa nic nie stały się mniejsze. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Nikt z nas, ludzi, nie jest bez winy, nie jest doskonały. Nawet święci, którzy są wynoszeni na ołtarze, mieli jakieś niedoskonałości, wady charakteru, ale i popełniali też błędy i drobne grzechy, choć bardzo się starali. I oto słyszymy, nie mam grzechu, nie potrzebuję sakramentu pokuty. Nie mam w ogóle potrzeby skłaniania głowy przed Bogiem i mówienia drugiemu człowiekowi, że go przepraszam. Mam belkę w swoim oku, ale będę reformował tych, którzy starają się iść za Jezusem. Kościół, do którego należymy, nie jest kościołem świętych. Zapamiętajmy sobie to raz na zawsze. Nikt z nas nie jest święty. Święty jest Jezus Chrystus, Matka Boża. My wszyscy zmierzamy w tym kierunku i potrzebujemy sakramentów, a zwłaszcza sakramentu już po chrzcie świętym pokuty. Potrzebujemy sakramentu małżeństwa, żeby godnie przeżyć wspólnie. Potrzebujemy sakramentu kapłaństwa, żeby ktoś nam tych sakramentów udzielił. I dlatego Książę Świata, który ma swoje sługi ludzi, uderza w te sakramenty. Ośmiesza je. Chce nam zabrać, aby nastąpiła ciemność. By leczyć poprzez uczynienie wszystkich chorymi. Chorymi chyba, że z nienawiści do Pana Boga. Bo zły duch nie jest bajką, nie jest wykwitem fantazji, wytworem fantazji, ale jest osobą. To jest osoba niewidzialna, duchowa i jest złem. To jest jego księstwo. Kiedy zatem mówimy o tym, że nie ma autorytetu w Kościele, to jesteśmy w błędzie, bo głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Autorytetu może nie być w konkretnym człowieku. We mnie, w tobie, w kimś innym. Ja mogę nie traktować tego człowieka za autorytet. Ale jeżeli mówię, że Kościół nie ma autorytetu, a próbuje znowu nam ciemność wmówić, że nie ma autorytetu, to znaczy, że nie ma tego autorytetu Jezus Chrystus. A to jest kłamstwo. Tak jak kłamstwo rozpoczęło się w ogrodzie rajskim. Czy te owoce nie są miłe dla nas, dla naszych oczu? Nie są miłe? Czy Bóg ci nie powiedział, że ze wszystkich drzew nie można zrywać? Nie, nie. Panie wężu, tylko z jednego drzewa. Ależ on mówił, że ze wszystkich. To są te manipulacje i to są te kłamstwa. Będziesz szczęśliwa i będziesz szczęśliwy, nie będzie dekalogu, będziesz sobie pod chmurką mówić do Pana Boga, kłaniać się, będziesz wolna i będziesz wolny. To jest kłamstwo. Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocach poznamy. A więc do czego zmierzają ci ludzie? Do czego zmierzają? Zmierzają do detronizacji Boga i do wypchnięcia ludzi wiary poza przestrzeń życia społecznego. A najlepiej zamknięcia ich w getcie, w muzeum, w skansenie i pokazywania palcem: o, tak kiedyś ludzie żyli, ale to były bajki. My jesteśmy wyzwoleni. To nie jest nic nowego. To się dzieje od czasów Chrystusa. Kiedy zmartwychwstał, a przecież Boga poniżono, upokorzono, opluto, pobito, ukrzyżowano i zatoczono nad nim kamień i opieczętowano. I miał być święty spokój. Bóg umarł. Diabeł się cieszy. No i Bóg zmartwychwstał. Nie było innego sposobu. Trzeba było od razu kłamstwo, przekupstwo i idźcie i opowiadajcie, że go wykradli. To jest właśnie to fałszywe słowo. To jest kłamstwo zwielokrotnione i kłamstwo, za którym stoi siła pieniądza. Zatem chrześcijanin, który porusza się w tym świecie, ma być łagodny, ma mieć serce łagodne jak gołębica, ale ma być roztropny. Ma być roztropny, ma być przebiegły jak wąż, by patrzeć w serce i oceniać, jakie owoce tego są? Kto do mnie mówi? Czego ode mnie oczekuje? Dokąd mnie prowadzi? Bo moim Panem jest Bóg. Moim Ojcem jest Bóg. On jest światłością świata. I chociażbym szedł ciemną doliną, to zła się nie ulęknę, bo On jest ze mną. Musimy sobie to powtarzać. A jaka jest siła w nas? Jak możemy się oprzeć temu złu, które jest tak natarczywe, agresywne? W jedności Jezus mówił, abyście byli jedno. Mówił to do uczniów. Ich ostrzegał, że kiedy uderzą pasterza, rozproszą się owce. I rozproszyli się. Rzeczywiście rozproszyli się. Jeden zdradził, jeden się zaparł, inni uciekli. I pewnie by w ogóle nie wrócili, ale ktoś trwał pod krzyżem. A kto to był? Matka. Kobieta. Niepokalanie poczęta, która pozwoliła Bogu, by stała się matką, która nie złorzeczyła, kiedy jej syna zabierał. Nie przeklinała, ale ufała Bogu. I oni widzieli i byli zawstydzeni. Jak to? Ja, mężczyzna, nie wytrzymałem, a ona trwa pod krzyżem? I trwała z nimi też w wieczerniku. Trwała, aż pewnie by się może kręcili, poruszali, wychodzili, nie uwierzyli, ale trwała na modlitwie, aż otrzymali obiecanego Ducha Świętego. Kiedy nas tak ponosi niecierpliwość i ogarnia zniechęcenie, a czasem i lęk, i myślimy, co to będzie, a jak to będzie, a czy zło nie zwycięży dobra, czy nie zwycięży Kościoła, to patrzmy na Matkę, a czcimy jej tutaj ukoronowany obraz. Matkę Jezusa Chrystusa. Bramy piekielne nie zwyciężą ani Kościoła, ani Matki. Jej niepokalane serce będzie triumfowało. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga.